Eddard.
Robercie, błagam cię. Zastanów się nad tym, co mówisz. Chcesz zamordować dziecko.
Ta dziwka jest w ciąży. Ostrzegałem cię, że tak się stanie, Ned. Ostrzegałem. Ale ty nie chciałeś mnie słuchać. Teraz musisz. Oboje mają zginąć. Matka i dziecko. A także ten głupiec Viserys. Czy to jasne? Oboje mają zginąć.
Pozostali członkowie Rady Królewskiej udawali, że ich tu nie ma. Bez wątpienia okazali większą mądrość od niego. Była to jedna z tych chwil, kiedy Eddard Stark czuł się bardzo osamotniony.
Postępując tak, splamisz swój honor. Posłuchaj mnie.
Posłucham, kiedy zaczniesz mówić z sensem. A reszta pomarła? Czy tylko odjęło im mowę? Czy ktoś może przemówić do rozsądku temu głupcowi z głową pełną lodu, zanim go uduszę?
Drogi namiestniku,
odezwał się eunuch, posyłając Nedowi tłusty uśmieszek.
Jego miłość mówi prawdę. A co do zamordowania dziecka, no cóż, to dziecko nosi w łonie dziecko, a zatem czy jest jeszcze dzieckiem?
Wielki maester Pycelle pochylił się do przodu, pobrzękując swoim łańcuchem.
Decyzję podejmuje król. Członkowie rady mogą mu tylko doradzać. Kiedyś oferowałem swoje rady królowi Erysowi z takim samym oddaniem, z jakim teraz służę królowi Robertowi. W moim zakonie uczy się nas służby państwu, a nie rządzącemu. Pytam więc, jeśli dojdzie do wojny, ile kobiet zginie? Ile miast spłonie? Ile dzieci wyrwanych z ramion matek zostanie nabitych na włócznie?
Pogładził okazałą siwą brodę, nieskończenie smutny i nieskończenie znużony.
Czy król nie okaże większej mądrości, a nawet łaskawości, kiedy uśmierci Daenerys Targaryen, by uratować tysiące innych, którzy mogliby zginąć?
Rzeczywiście,
powiedział Varys.
Łaskawość. Nie pomyślałem o tym, przyjacielu. Pięknie to ująłeś. Wierz mi, lordzie Stark, rozumiem twoje skrupuły. Rzecz, którą rozważamy, jest bardzo smutna, wręcz ohydna. Lecz czy my, sprawujący rządy, nie musimy uciekać się do podobnych posunięć dla dobra królestwa? Jeśli bogowie obdarzą Daenerys Targaryen męskim potomkiem, chłopiec będzie rościł sobie prawo do żelaznego tronu.
Lordzie Varysie, dziecko może być dziewczynką. Obaj doskonale wiemy, że dothrakowie nie pójdą za kobietą.
A jeśli to będzie chłopiec? Smocza krew i syn jakiegoś przeklętego władcy koni. A za nimi hordy dothraków.
Dzieli nas wąskie morze. Zacznę się bać dothraków, kiedy nauczą swoje konie biegać po wodzie.
Littlefinger posłał mu wyzywający uśmiech, zanim zapytał...
A zatem, panie, nie widzisz żadnego zagrożenia dla nas?
Jeśli w ogóle, to zaledwie jego słaby cień, długi na 20 lat.
A zatem radzisz czekać, aż smocze nasienie wyjdzie na nasz brzeg ze swoimi wojskami?
To smocze nasienie jest jeszcze w brzuchu matki. Nawet Aegon niczego nie podbił, dopóki nie odstawiono go od piersi. Nie obawiałeś się Rhaegara Targaryena za jego życia? Czyżbyś z wiekiem stał się tak strachliwy, że trzęsiesz się przed cieniem nienarodzonego dziecka?
Złość nie pozwalała Robertowi wydobyć z siebie ani słowa, lecz wyręczył go brat, przystojny lord Renly.
Powinniśmy byli zabić Viserysa i jego siostrę 10 lat temu. Niestety, mój brat popełnił poważny błąd i posłuchał Jona Arryna.
Nie jest błędem okazać komuś łaskę, lordzie Renly. Nad Tridentem obecny tutaj ser Baristan położył tuzin dobrych ludzi, zarówno moich, jak i ludzi twojego brata. Pamiętam, kiedy go do nas przynieśli, był bliski śmierci. Roose Bolton nalegał, żeby go dobić, lecz twój brat, Robert, powiedział wtedy, nie zabije go za to, że okazał dzielność i był lojalny. I posłał swojego maestera, żeby opatrzył rany ser Baristana.
Rzucił królowi długie, chłodne spojrzenie.
Szkoda, że nie ma z nami tamtego Roberta.
Król miał na tyle wstydu, żeby się zarumienić.
To nie to samo. Ser Baristan był rycerzem Gwardii Królewskiej.
A Daenerys jest 14-letnią dziewczynką.
Ser Baristan Selmy popatrzył ponad stołem swoimi jasno-niebieskimi oczyma i powiedział...
Stanąć
twarzą w twarz z wrogiem na polu bitwy to honor. Ale nie ma nic honorowego w tym, że zabije się go w łonie matki. Wasza miłość. Lord Eddard wyraził także i moje myśli. Jesteśmy rycerzami, a nie mordercami. Nasze śluby...
Dość! Ani słowa więcej. Czyście wszyscy zapomnieli, kto tu jest królem?
Nie. A ty?
Ned zdawał sobie sprawę, że przekroczył już granicę rozsądku, lecz nie potrafił się powstrzymać.
Pytam cię, Robercie, dlaczego stanęliśmy naprzeciw Erysa Targaryena? Czy nie dlatego, żeby skończyć z zabijaniem dzieci?
Żeby skończyć z Targaryenami! Dość już gadania. Co radzicie?
Trzeba to zrobić.
Nie mamy wyboru.
Smutne.
Kiedy już się pójdzie do łóżka z brzydką kobietą, najlepiej zamknąć oczy i zrobić to szybko. Nie ma co czekać. Ona przez to nie stanie się ładniejsza. Trzeba ją pocałować i skończyć z tym.
Pocałować?
Powtórzył Sir Baristan zdumiony.
Mam na myśli pocałunek miecza.
A zatem, Ned, zostałeś sam z Selmim. Kto ją zabije?
Mormont pragnie bardzo królewskiego przebaczenia.
Przypomniał bratu Lord Renly.
Rzeczywiście, bardzo. Ale jeszcze bardziej pragnie zachować życie. Księżniczka przebywa teraz w Vaes-Dothrak, a tam dobycie miecza z pochwy graniczy z samobójstwem. Wolałbym wam nie opowiadać, co Dothrakowie zrobiliby z biedakiem, który by się ośmielił podnieść rękę na Khaleesi. A zatem pozostaje trucizna. Powiedzmy, lysyńskie łzy. Khal Drogo nie musi się dowiedzieć, że nie była to śmierć naturalna.
Wielki maester Pycelle uniósł opadające powieki i popatrzył podejrzliwie na eunucha.
Trucizna to broń tchórzy.
Wysyłasz zbirów z nożami, żeby zabili 14-letnią dziewczynę, a wciąż przejmujesz się honorem?
Odsunął swoje krzesło i wstał.
Sam to zrób, Robercie. Ten, kto wydaje wyrok, powinien go także wykonać. I spójrz jej w oczy, zanim ją zabijesz. Popatrz na jej łzy i wysłuchaj ostatnich słów. Tyle przynajmniej jesteś jej winien.
Bogowie! A niech cię! Ty naprawdę tak myślisz?
Sięgnął po dzban z winem, a kiedy przekonał się, że naczynie jest puste, cisnął nim o ścianę.
Skończyło się wino i skończyła się też moja cierpliwość. Dość! Po prostu zajmij się tym.
Nie wezmę udziału w tym morderstwie, Robercie. Ty rób jak chcesz, lecz nie proś mnie, bym przykładał do tego swoją pieczęć.
Przez chwilę wydawało się, że Robert nie zrozumiał, co Ned powiedział. Nie dane mu było zbyt często smakować owocu nieposłuszeństwa. Wyraz twarzy króla zmieniał się w miarę jak docierały do niego słowa namiestnika. Zmrużył oczy, a jego szyja zaczerwieniła się aż ponad aksamitny kołnierz. Wskazał palcem na Neda.
Lordzie Stark, jesteś królewskim namiestnikiem. Wykonasz moje polecenie, albo znajdę innego namiestnika, który to zrobi.
Życzę mu powodzenia.
Ned odpiął ciężką klamrę od płaszcza, ozdobną srebrną dłoń, znak jego urzędu. Położył ją na stole przed królem i ze smutkiem pomyślał o człowieku, który mu ją przypiął. O przyjacielu, którego kochał.
Miałem cię za kogoś lepszego, Robercie. Sądziłem, że wybraliśmy szlachetniejszego króla.
Wyrocz się! Mam cię dość! No na co czekasz? Idź, wracaj do swojego Winterfell i dopilnuj, żebym nie musiał więcej oglądać twojej twarzy! Bo przysięgam, zetnę ci głowę!
Ned skłonił się i odwrócił bez słowa. Czuł na plecach wzrok Roberta. Zebrani powrócili do rozmowy, gdy tylko opuścił salę narad.
Na Braavos istnieje pewne stowarzyszenie o nazwie Ludzie bez twarzy.
Czy wiesz, ile by trzeba im zapłacić? Za połowę ceny dostaniesz armię zwykłych najemników. A mam na myśli cenę za kupca. Wolę nie myśleć, ile by zażądali za księżniczkę.
Głosy umilkły, kiedy zamknął za sobą drzwi. Przed wejściem straż pełnił Sir Boros Blunt w długim białym płaszczu i zbroi Gwardii Królewskiej. Zerknął na Neda zaciekawiony, lecz nic nie powiedział. Wracając do wieży namiestnika, Ned zauważył, że zbiera się na deszcz. Nie miałby nic przeciwko temu. Może wtedy poczułby się trochę mniej zbrukany. Powróciwszy do swojej samotni, wezwał Vejona Tula, który natychmiast się zjawił.
Wzywałeś mnie, namiestniku?
Już nie, namiestniku. Pokłóciłem się z królem. Wracamy do Winterfell.
Zajmę się przygotowaniami, panie. Zejdzie za 2 tygodnie, zanim będziemy gotowi do podróży.
Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Może i dzień będzie za długo. Król wspominał coś o ścięciu mojej głowy.
Ned zmarszczył czoło. W rzeczywistości nie wierzył, by król go skrzywdził, nie Robert. Owszem, wściekł się, ale przejdzie mu, jak zawsze, kiedy już Ned usunął się sprzed jego oczu. Jak zawsze? Nagle przypomniał sobie Rhaegara Targaryena. Nie żyje od 15 lat, a Robert wciąż nienawidzi umarłego z taką samą siłą. Eddarda Starka zaniepokoiła ta myśl. Do tego jeszcze Catelyn i Karzeł. Wkrótce wszystko wyjdzie na jaw, a król tak się wściekł. Pewnie Roberta wcale nie obchodzi los Tyriona Lannistera, lecz ucierpi jego duma, a ponadto nie wiadomo, co zrobi królowa.
Chyba bezpieczniej będzie, jeśli pojadę przodem. Zabiorę córki i kilku strażników. Wy wyruszycie, kiedy już będziecie gotowi. Daj znać Joremu, ale nie mów nikomu innemu i nie rób nic, dopóki nie wyjadę z dziewczynkami. W zamku ściany mają uszy, a ja nie chciałbym, żeby ktoś dowiedział się o moich planach.
Jak każesz, panie.
Po wyjściu zarządcy Eddard Stark usiadł przy oknie zamyślony. Robert nie dał mu wyboru. Właściwie powinien królowi za to podziękować. Dobrze będzie wrócić do Winterfell. Niepotrzebnie wyjeżdżał. Tam czekają synowie. Może po powrocie oboje z Catelyn postarają się o jeszcze jednego syna, a nie są tacy starzy. Ostatnio coraz częściej śnił mu się śnieg. Śnił o ciszy, która wypełnia nocą wilczy las. Z drugiej strony poczuł złość na myśl o wyjeździe. Tyle jeszcze pozostało do zrobienia. Robert i jego rada złożona z tchórzy i pochlebców doprowadzą królestwo do ruiny, jeśli nikt ich nie będzie kontrolował. Albo, co gorsza, sprzedadzą je Lannisterom, spłacając długi. Wciąż też nie poznał prawdy o śmierci Jona Arryna. Och, dowiedział się kilku szczegółów, które potwierdziły jego przypuszczenia co do tego, że Jon został zamordowany, ale to jeszcze za mało. To dopiero trop zwierza, którego jak dotąd nie udało mu się zobaczyć. Wyczuł go zaledwie, jak się czai, podstępny, zdradliwy. Nagle przyszło mu do głowy, że mógłby wrócić do Winterfell morzem. Nie był żeglarzem i wolałby pojechać królewskim traktem, lecz płynąc statkiem, mógłby zatrzymać się na Smoczej Skale i porozmawiać ze Stannisem Baratheonem. Wcześniej polecił Pycelowi, aby posłał kruka z listem, w którym Ned prosił lorda Stannisa o powrót. Jak dotąd nie otrzymał odpowiedzi, lecz milczenie tylko utwierdziło go w podejrzeniach. Ned był przekonany, że lord Stannis zna tajemnicę, która Jona Arryna kosztowała życie. Być może prawda, której poszukiwał, czekała na niego w starej fortecy Targaryenów na wyspie. A kiedy już ją znajdę, co dalej? Zastanawiał się. Bezpieczniej jest, jeśli pewne tajemnice pozostaną w ukryciu. Są one zbyt groźne, by się nimi dzielić nawet z tymi, których kochamy i którym ufamy. Ned wyciągnął z pochwy sztylet przywieziony przez Catelyn. Nóż krasnala. Dlaczego Tyrion miałby chcieć zabić Brana? Oczywiście, żeby mu zamknąć usta. Jeszcze jedna tajemnica, może tylko inna nić tej samej pajęczyny? Czy i Robert może być w to zamieszany? Wcześniej Ned by zaprzeczył, ale wcześniej nie wierzył też, że Robert rozkaże mordować kobiety i dzieci. Catelyn próbowała go ostrzec. Ty znałeś innego człowieka, powiedziała kiedyś. Nie znasz tego, który jest królem. Im szybciej wyniesie się z królewskiej przystani, tym lepiej. Jeśli tylko następnego ranka jakiś statek będzie odpływał na północ. Wezwał Jorego Cassella i posłał go do doków, żeby rozejrzał się dyskretnie.
Znajdź mi szybki statek z dobrym kapitanem. Nie musi mieć żadnych wygód, wystarczy, że będzie szybki i bezpieczny. Chcę odpłynąć jak najszybciej.
Zapadł zmierzch, a Ned wciąż czekał na powrót Jorego, kiedy Tomart zapowiedział gościa.
Panie, lord Baelish do ciebie.
W pierwszej chwili Ned miał zamiar go odprawić, lecz powstrzymał się. Uznał, że musi grać w tej grze do końca, dopóki nie będzie całkiem wolny.
Wprowadź go, Tom.
Lord Petyr wkroczył do komnaty swobodnym krokiem, jakby nic się nie wydarzyło. Tego wieczoru nosił kremowo-srebrzysty aksamitny kubrak z wycięciem i srebrzysto-szary płaszcz lamowany futrem z czarnego lisa. Nie zapomniał też o kpiącym uśmieszku, który niezmiennie nosił na ustach.
Czy wolno mi zapytać o powód twojej wizyty, lordzie Belisz?
Nie zajmę ci dużo czasu. Udaję się na kolację z Lady Tandą i wstąpiłem po drodze. Będzie pasztet z minoga i pieczone prosie. Przyszło jej do głowy, że mogłaby wydać za mnie swoją młodszą córkę, więc jej stół zwykle ugina się od potraw, kiedy przychodzę. Szczerze mówiąc, prędzej bym się ożenił z tym prosiakiem, ale nie mów jej tego. Za to uwielbiam pasztet z minoga.
A zatem nie pozwól, żebym kazał ci czekać na twoje przysmaki. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest inna osoba, której towarzystwa mniej bym pragnął w tej chwili.
O, jestem pewien, że gdybyś się dobrze zastanowił, przypomniałbyś sobie kilka imion. Powiedzmy, Warysa, Cersei albo Roberta. Jego miłość wściekł się. Wyrzekał na ciebie jeszcze przez jakiś czas po twoim wyjściu. Nieraz padły słowa takie jak zuchwalstwo, niewdzięczność.
Ned nie raczył nawet odpowiedzieć. Nie poprosił też gościa, by usiadł, więc Littlefinger sam się rozgościł.
Po twoim burzliwym wyjściu na mnie spadł obowiązek przekonania ich, żeby nie wynajmować tych ludzi bez twarzy. Tak więc Varys ma rozgłosić po cichu, że ten, kto załatwi dziewczynę Targaryenów, otrzyma tytuł lorda.
A zatem teraz obdarzamy honorami morderców.
Littlefinger wzruszył ramionami.
Honory są tanie, a ludzie bez twarzy dużo kosztują. Ale tak między nami, to ja bardziej się przysłużyłem dziewczynie Targaryenów niż ty tym swoim gadaniem o honorze. Pozwólmy ją zabić jakiemuś pijanemu najemnikowi, któremu marzy się tytuł lorda. Prawdopodobnie nic mu z tego nie wyjdzie, a dotrakowie będą się mieli na baczności. Dziewczyna z pewnością by zginęła, gdybyśmy wysłali któregoś z ludzi bez twarzy.
W sali narad rozprawiasz o brzydkich kobietach i żelaznych pocałunkach. I chcesz, żebym teraz uwierzył ci, że próbowałeś ją chronić? Ty mnie chyba masz za wielkiego głupca.
Rzeczywiście. Dość wielkiego.
Lordzie Belisz, czy morderstwo zawsze tak cię bawi?
To nie morderstwo tak mnie bawi, lecz ty, lordzie Stark. Twoje rządy przypominają taniec na kruchym lodzie. Myślę, że wpadniesz z hukiem do wody. Dzisiejszego ranka usłyszałem trzask pierwszego pęknięcia.
Pierwszego i ostatniego. Skończyłem z tym.
Kiedy zamierzasz wrócić do Winterfell?
Najszybciej jak to możliwe. Czemu cię to tak bardzo obchodzi?
O, nie aż tak bardzo. Lecz gdybyś przypadkiem był tutaj jeszcze jutrzejszego ranka, chętnie zabiorę cię do tego burdelu, który Jorek przeszukiwał bez powodzenia.
I nic nie powiem, Lady Catelyn.